18 minut po godzinie 12.26 lutego 1993 roku na parkingu kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku wybuchła bomba. W zaparkowanej furgoneczce znajdowało się prawie 700 kg materiałów wybuchowych. Terroryści chcieli przewrócić wieżę północną na południową, zabijając przy tym ponad 50 tysięcy ludzi. Choć tak się nie stało, nie obyło się bez ofiar. Siła eksplozji była bowiem ogromna. Niektórzy nazywają tamte wydarzenia próbą generalną terrorystów przed słynnymi atakami z 11 września 2001 roku. Za chwilę więcej na ten temat. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Budowa dwóch bliźniaczych wież na Dolnym Manhattanie rozpoczęła się w 1966 roku. Już wkrótce 110-piętrowe drapacze chmur stały się symbolem amerykańskiej dominacji nad światem i wizytówką Nowego Jorku. Każdego dnia w kompleksie World Trade Center pracowało od 30 do 50 tysięcy ludzi. Kolejne tysiące osób codziennie mijały to miejsce w drodze do pracy, na zakupy, do restauracji lub w celach turystycznych. Na wieży południowej znajdował się taras widokowy. Ale na Twin Towers spoglądano nie tylko z zachwytem. Już w 1968 roku, czyli jeszcze zanim inwestycja została ukończona, w New York Timesie pojawił się artykuł sugerujący, że ogromna wysokość bliźniaczych wież to nie tylko zaleta, ale i poważna wada. Specjalnie przygotowana grafika pokazywała lecący niebezpiecznie blisko szczytu jednej z wież samolot. Wtedy jednak nikt nie zakładał ataku terrorystycznego. Pierwszego września 1992 roku na nowojorskim lotnisku imienia Kennedy'ego pojawili się Ramzi Józef oraz Ahmed Ajacz. Obaj podróżowali osobno, choć mieli wspólne plany co do swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Udawali, że się nie znają. Mający pakistańskie pochodzenie, urodzony w Kuwejcie Józef przy sobie miał fałszywy iracki paszport. Posługiwanie się podrobionymi dokumentami nie było dla niego czymś wyjątkowym. W swoim życiu robił to co najmniej 12 razy. W przeszłości studiował elektrotechnikę we Wielkiej Brytanii, przy okazji doskonaląc swój angielski. Przed przyjazdem do USA szkolił się w obozie dla terrorystów w pakistańskim Peszawarze, gdzie uczył się konstruowania bomb. Jego wujem i doradcą był Khalid Sheikh Mohammed, człowiek, który kilka lat później będzie jednym z głównych architektów zamachów z 11 września 2001 roku. Terroryści, przylatując do USA, mieli sprytny plan, jak zmylić amerykańskie służby. Ahmed Ajacz miał odwrócić ich uwagę. Pakistańczyk przedstawił Amerykanom prymitywnie sfałszowany szwedzki paszport. Kiedy inspektorzy imigracyjni podważyli ich autentyczność, zaczął krzyczeć, że jego dokumenty na pewno są prawdziwe, choć fałszerstwo było widoczne gołym okiem. Zdjęcie Pakistańczyka było przyklejone zwyczajnym klejem. Wyraźnie było widać, że pierwotnie dokument nie należał do niego. Przeszukując jego bagaże, Amerykanie odnaleźli instrukcję tworzenia bomb, kasety wideo z nagraniami zamachowców samobójców, instrukcję fałszowania dokumentów oraz dwa kolejne paszporty. Ta intryga nie uratowała jednak przed aresztowaniem Józefa. Obaj terroryści zostali przesłuchani. Józef szybko przyznał się, że jego dokumenty też nie są prawdziwe. Oznajmił, że zakupił je u pakistańskiego urzędnika. Przekonywał, że jako przedstawiciel kuwejskiej partyzantki ucieka przed reżimem Saddama Husajna i że potrzebuje pomocy w postaci azylu na amerykańskiej ziemi. Zajmująca się jego sprawą inspektor Marta Morales znalazła w jego rzeczach notatnik z listą nietypowych miejsc do odwiedzenia w Nowym Jorku, a także przedmioty sugerujące, że jest powiązany z Ahmedem Ajaczem. Po kilku godzinach Józef w końcu przyznał się, że tak naprawdę jest obywatelem Pakistanu. Mimo podejrzanego zachowania, ostatecznie został warunkowo wypuszczony na wolność do czasu rozprawy, która miała zdecydować o jego przyszłości. Miał szczęście, a reszty służb zajmujących się nielegalną imigracją były w tym czasie potwornie przepełnione. Do jednego z nich trafił natomiast Ajacz, skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Tymczasem Józef zorganizował sobie nowy pakistański paszport. Zamieszkał w New Jersey z Irakijczykiem Musabem Yassimem. Nawiązał też kontakty z Palestyńczykiem Mohamedem Salamechem oraz Egipcjaninem Mahmudem Abu Halimą. Miejscem spotkań zamachowców był brukliński meczet. Pojawił się tam również nazywany ślepym szejkiem Abd ar-Rahman, lider terrorystycznej organizacji Al-Jama al-Islamiyah. Terroryści zrekrutowali do współpracy Nidala Ayada. Urodzony w Kuwejcie, pochodzący z pakistańskiej rodziny chemik, posiadał amerykańskie obywatelstwo. Po latach jego udział w spisku będzie dla amerykańskich służb najbardziej nieprawdopodobny. Ayad miał bowiem w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze płatną pracę, a także ciężarną żonę. Angażując się w zamach, bardzo dużo ryzykował. Początkowo Józef planował podłożyć ładunki wybuchowe w nowojorskiej dzielnicy zamieszkiwanej przez Żydów. Potem jednak zmienił swoje plany. Za cel ataku wybrał World Trade Center. Nie chodziło wyłącznie o zniszczenie jednego z symboli Ameryki, lecz przede wszystkim o zabicie jak największej liczby ludzi. Poza tym biznesowy kompleks miał bardzo duży parking podziemny, co ułatwiało umieszczenie tam ładunków wybuchowych. Przygotowania do zamachu rozpoczęły się w listopadzie 1992 roku. Samo zdobycie potrzebnych do skonstruowania bomby materiałów zajęło terrorystom ponad 2 miesiące. Józef zakładał, że ładunek o masie około 700 kg doprowadzi do eksplozji, która przewróci jedną wieżę na drugą i zabije większość znajdujących się w nich osób. Zamach miał być zemstą na USA za wsparcie Izraela w konflikcie z Palestyńczykami. Salameh otrzymał rolę dostawcy przesyłek z niebezpiecznymi chemikaliami. Wcześniej wyrobił sobie amerykańskie prawo jazdy, co jak się okazało nie było dla niego taką prostą sprawą. Aż 4 razy oblał egzamin. Zdał go dopiero za 5. razem. Ayad, wykorzystując swoje znajomości i wiedzę, pomógł w pozyskaniu niebezpiecznych substancji. Wspierany przez niego Józef skonstruował bombę składającą się z 13 składników. Pozyskując chemikalia, terroryści zawsze płacili gotówką, przez co nie wszyscy dostawcy chcieli realizować ich zamówienia. W tym czasie Józef był w stałym kontakcie z przebywającym w więzieniu Adżarzem. Łącznikiem był prawnik. "26 lutego 1993 roku, tak jak każdego dnia od rana, przy kompleksie World Trade Center kręciły się tysiące ludzi. Około południa w okolicy pojawiła się żółta furgonetka. Auto, nie wzbudzając niczyich podejrzeń, włącznie z ochroną budynku, wjechało na podziemny parking. W środku znajdowali się Ramzi Józef oraz Jordańczyk Ejad Ismail. Ten drugi mieszkał w Stanach Zjednoczonych od 4 lat. Studiował inżynierię na Uniwersytecie Stanowym Wichita. Do udziału w zamachu namówił go Józef, który skontaktował się z nim pod koniec 1992 roku. Jordańczyk przyjechał do Nowego Jorku dopiero na 4 dni przed atakiem. Furgonetka zaparkowała na poziomie B2. Następnie Ramzi uruchomił detonator, po czym razem ze wspólnikiem uciekli z budynku. Czasu mieli niewiele, około 12 minut. Dokładnie o 12:18 bomba eksplodowała. Wstrząs był tak silny, że odczuli go nawet pracownicy najwyższych pięter. Zapanowała panika. Potężny wybuch stworzył gigantyczny krater i zniszczył 7 pięter podziemnego garażu. Gryzący dym wzniósł się na wysokość 46 piętra. Początkowe komunikaty w mediach odrzucały możliwość ataku terrorystycznego. Ówczesnym dziennikarzom bardziej prawdopodobny wydawał się być wybuch transformatora. Równocześnie trwała ewakuacja. Ludzie w pośpiechu uciekali z budynku, korzystając z ciemnych i zadymionych klatek schodowych. Chociaż wieże nie zawaliły się, eksplozja spowodowała wyłączenie się prądu, uszkodzenie generatorów rezerwowych oraz systemu nagłośnieniowego. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę się wydarzyło. Osobom, które utknęły w windach, dość sprawnie udało się z nich wydostać. Niektórzy wybijali okna, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza. Grupa 17 przedszkolaków utknęła na pewien czas między 35 a 36 piętrem. Policyjne helikoptery zabrały z dachu 28 najbardziej poszkodowanych osób. Budynek, wbrew temu, czego oczekiwali terroryści, nie zawalił się. Konstrukcja okazała się na tyle solidna, że wieża północna pozostała na swoim miejscu. Jednocześnie, jak twierdzą eksperci, gdyby furgonetka zaparkowała bliżej betonowych fundamentów World Trade Center, wówczas plan zamachowców mógłby się powieść. Eksplozja zabiła 6 osób, a w tym jedną ciężarną kobietę. Byli to Robert Kirkpatrick, Steven Knapp, William Mako, którzy w chwili zamachu jedli lunch w pokoju socjalnym. Zginął też Wilfredo Mercado, odbierający dostawy produktów do restauracji Windows on the World. Ofiarą zamachu była też Monika Rodriguez-Smith, która następnego dnia miała rozpocząć urlop macierzyński. W chwili wybuchu robiła porządki w swoim biurze. Eksplozja zabiła także Johna DiGiovanniego, który parkował na parkingu. Poza tym ponad 1000 osób zostało rannych. Były to zarówno lekkie urazy, jak i ciężkie poparzenia oraz złamania. U 20 Nowojorczyków stwierdzono stan przedzawałowy. Telefony na całym Dolnym Manhattanie przestały działać. Garaż, gdzie zdetonowany został ładunek, zamienił się w stertę 6000 ton gruzu. Już kilka minut po ataku śledczy wspólnej grupy zadaniowej do spraw terroryzmu zaczęli podejrzewać, że wybuch nie był przypadkowy. Pojawiły się domysły, że mogło dojść do eksplozji bomby. Data ataku bombowego zbiegła się bowiem z drugą rocznicą wyzwolenia Kuwejtu przez siły koalicji pod przywództwem USA w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Mimo szybkiej reakcji służb, natychmiastowe schwytanie dwóch mężczyzn bezpośrednio zamieszanych w tę sprawę okazało się niemożliwe. Zarówno Ramzi Józef, jak i Iyad Ismail, tuż po zamachu, korzystając z fałszywych dokumentów, opuścili samolotem teren Stanów Zjednoczonych. Uciekać nie zamierzał Nidal Ayad, stając się tajnym rzecznikiem grupy zamachowców. To on zadzwonił do New York Daily News, zostawiając wiadomość, że odpowiedzialna za tę tragedię jest tajemnicza Armia Wyzwolenia. 5 marca wysłał też list do gazety New York Times, przedstawiając żądania terrorystów. Zaprzestanie przez USA wspierania Izraela i zerwanie z nim stosunków dyplomatycznych oraz nieingerowanie w sytuację polityczną krajów Bliskiego Wschodu. W tekście Ayad zapowiedział, że jeżeli warunki nie zostaną spełnione, następny zamach będzie dużo skuteczniejszy i słynne nowojorskie wieże zostaną zniszczone. Po 2 dniach od ataku śledczy znaleźli fragmenty pojazdu, w którym doszło do detonacji bomby. 2 z nich zawierały numer identyfikacyjny pojazdu, czyli VIN. Dzięki temu agenci FBI bardzo szybko ustalili, że była to furgonetka wynajęta w Jersey City. Idąc po nitce do kłębka, wkrótce poznali też nazwisko mężczyzny, który wynajął samochód. Był nim Mohamed Salameh, który w dniu zamachu zgłosił kradzież pojazdu, żądając przy tym zwrotu depozytu w wysokości $400. Prawdopodobnie potrzebował tych pieniędzy, aby zbiec ze Stanów Zjednoczonych. Był na tyle zdeterminowany i głupi, że aby je odzyskać, dwukrotnie pojawił się w wypożyczalni. Za drugim razem na miejscu czekali już na niego agenci FBI. Salameh został aresztowany 4 marca 1993 roku. Równocześnie służby przeszukały jego mieszkanie, gdzie znalazły informacje o pozostałych zamieszanych w tę sprawę osobach. Wkrótce Nihat Ayad oraz Mahmud Abu Halima również trafili za kraty. Drugi z nich zdołał wyjechać do Egiptu, pozostawiając w USA żonę oraz dzieci. W Afryce czekała go jednak przykra niespodzianka, ponieważ tamtejsze władze aresztowały go i odesłały do Stanów Zjednoczonych. Do więzienia wrócił też Ahmad Adjadż, który na początku marca zakończył odsiadywanie poprzedniego wyroku. FBI przesłuchało także innego podejrzanego irackiego konstruktora bomb Abdullah Yassina. W jego przypadku służbom nie udało się jednak postawić mu zarzutów z powodu braku wystarczających dowodów świadczących o udziale w spisku. Zanim takie się znalazły, Yassin zdążył uciec do Jordanii. Amerykańskim służbom dość szybko, po kilku dniach, udało się dotrzeć do magazynu w Jersey City, gdzie zamachowcy trzymali swoje rzeczy. Agenci znaleźli ślady po substancjach chemicznych potrzebnych do skonstruowania bomby, moczniku, kwasie azotowym oraz kwasie siarkowym. Równocześnie, korzystając ze specjalistycznych badań, eksperci z FBI porównali materiał genetyczny ze śladami śliny na kopercie listu do New York Timesa z DNA zatrzymanych w tej sprawie osób. Wyniki badań były bardziej niż zadowalające. Okazało się, że nadawcą tekstu był Nidal Ayad, czyli człowiek, który był już w rękach służb. Obciążające go dowody znaleziono też na jego prywatnym komputerze. Choć w tej sprawie udało się schwytać 4 zamieszanych w zamach terrorystów, to ich przywódca Ramzi Józef pozostawał na wolności. Gdy agenci FBI po analizie dowodów i serii przesłuchań byli już pewni, że to on był pomysłodawcą zamachu w World Trade Center, 21 kwietnia 1993 roku wpisali go na listę najbardziej poszukiwanych osób przez amerykańskie służby. Proces 4 zamachowców rozpoczął się 7 miesięcy później. Na sędziego prowadzącego tę sprawę wyznaczony został Kevin Duffy. Proces trwał do 4 marca następnego roku. Zeznało w nim ponad 200 świadków. Wszyscy oskarżeni uznani zostali za winnych. 24 maja każdy z nich usłyszał wyrok 240 lat pozbawienia wolności, czyli w zasadzie dożywocia. Sędzia zsumował długość życia każdej z zabitych w zamachu osób. Łącznie było to właśnie 240 lat. W tym samym czasie Ramzi Józef podróżował wokół Bliskiego Wschodu oraz Azji. Razem ze współpracownikami przeniósł się na Filipiny, gdzie w sierpniu 1994 roku planował zamach na bardzo szeroką skalę. Chciał wysadzić w powietrze 12 samolotów linii United oraz Delta, lecących z Azji do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jednak, 4 grudnia tego samego roku, zdetonował bombę w teatrze w Manili. Tydzień później podłożył ładunki wybuchowe na pokładzie lotu 434 filipińskich linii lotniczych. Bomba w samolocie lecącym do Tokio zabiła japońskiego biznesmena i raniła 10 osób. Lutego 1995 roku, przygotowując razem ze swoimi ludźmi kolejną bombę w mieszkaniu w Manili, Ramzi dopuścił do pożaru. Ratując zdrowie i życie, spiskowcy opuścili budynek, a na miejscu pojawiła się straż pożarna oraz policja. Ogień dość sprawnie udało się ugasić, a policjanci odnaleźli w środku laptopa, na którym znajdowały się pliki z planem wysadzenia 12 amerykańskich samolotów. 8 lutego Józef został zatrzymany i odesłany do Stanów Zjednoczonych. Transportowany przez Nowy Jork helikopterem, wdał się w rozmowę z agentem Secret Service Brianem Parrem, który wyglądając przez okno stwierdził, że marzenie terrorystów nie spełniło się, ponieważ wieże nadal stoją. Wierz mi, że nie byłoby ich, gdybym miał dość pieniędzy. Odparł Józef, który ostatecznie został uznany winnym zamachu bombowego na World Trade Center. 8 stycznia 1998 roku usłyszał wyrok dożywocia i dodatkowych 240 lat więzienia. Przed ogłoszeniem wyroku w mowie końcowej oznajmił, że jego czyny były uzasadnione, ponieważ język siły jest jedynym, jaki rozumieją Amerykanie. Ostatnim zatrzymanym w tej sprawie był Ismail. W sierpniu 1995 roku w Ammanie aresztowała go jordańska policja. Zakuty w kajdanki przez cały czas powtarzał, że nie wie, o co chodzi, że jest niewinny. Wkrótce jednak również został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Jego obrońca Louis Aidali przekonywał sąd, że jego klient nie miał pojęcia, w czym uczestniczy. Twierdził, że Ismail został wprowadzony przez zamachowców w błąd i ładując materiały wybuchowe do furgonetki myślał, że są to środki czystości. I pewnie ta wersja wydarzeń dałaby się obronić, gdyby nie fakt, że odciski palców Ismaila znaleziono nie tylko na fragmentach wysadzonego auta, ale też w miejscu, gdzie powstawała bomba. Śledczym udało się też zdobyć nagrania rozmów telefonicznych terrorystów, z których jasno wynikało, że oskarżony wiedział, co robi i dlaczego. Potem Ismail przyznał się, że jego krewni zginęli podczas wojny w Zatoce Perskiej. Miał więc motyw, aby przeprowadzić atak. 3 kwietnia, podobnie jak inni zamachowcy, został skazany na 240 lat więzienia. Pięciu z sześciu skazanych zamachowców z World Trade Center nadal odsiaduje wyroki w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Colorado, a szósty, Nidal Ayat, odbywa karę w stanie Indiana. Siódmy spiskowiec, Abdul Yassin, który uciekł ze Stanów Zjednoczonych, pozostaje nieuchwytny dla amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Po zamachu w World Trade Center w mediach i nie tylko pojawiły się teorie, że zamachowcy mogli być irackimi agentami nasłanymi przez Saddama Husajna. Śledcze FBI twierdzą, że nie jest to możliwe, biorąc pod uwagę ilość błędów popełnionych przez spiskowców. Natomiast wiele poszlak wskazuje na to, że terroryści byli wspierani przez kilka grup islamskich bojowników działających w Stanach Zjednoczonych oraz za granicą. FBI w tym czasie współpracowało z byłym oficerem egipskiej armii Emadem Salemem. Zeznając podczas procesu twierdził, że amerykańskie służby wiedziały o budowie bomby. Salem był szefem ochrony hotelu Woodward na rogu Broadwayu i 55. ulicy w Nowym Jorku. Infiltrując środowisko arabskie, polecił agentom FBI bliżej przyjrzeć się Omarowi Abdel Rahmanowi, czyli ślepemu szejkowi. Przekonywał, że planuje on ataki terrorystyczne na terenie Stanów Zjednoczonych. Salem był wtyczką FBI w szeregach pierwszej komórki Al-Kaidy w Ameryce. Przed sądem przedstawił nagrania rozmów z agentem FBI, z których wynikało, że anonimowy pracownik agencji odmówił realizacji planu zakładającego dostarczenie zamachowcom fałszywego proszku w celu oszukania spiskowców planujących zamach na World Trade Center. Choć władze federalne zaprzeczyły tym rewelacjom, to amerykańskie media brały pod uwagę, że FBI mogło wiedzieć o planach zamachu na słynne nowojorskie wieże. Dziennikarze podkreślali jednak, że nie wiadomo, w jakim stopniu agenci byli w tę sprawę zaangażowani. Szkody wyrządzone przez zamach wycenione zostały na prawie 300 milionów dolarów. Wieża południowa została ponownie otwarta dopiero po miesiącu. Północna była zamknięta do 1 kwietnia 1993 roku. Parking, gdzie doszło do zamachu, ponownie zaczął przyjmować auta po trwających ponad pół roku naprawach. Właściciele restauracji na szczycie budynku po długim remoncie otworzyli ją dopiero w połowie 1994 roku. Dla zarządców kompleksu World Trade Center zamach bombowy był pobudką, w następstwie której wprowadzone zostały nowe protokoły bezpieczeństwa. Zaczęły być realizowane ćwiczenia ewakuacyjne. Na klatkach pojawiło się oświetlenie awaryjne, a także zainstalowane zostały nowe środki bezpieczeństwa, głównie przeciwko pożarom. Na parkingu zainstalowane zostały kamery oraz szlabany, a do środka mogły wjechać jedynie auta posiadające specjalne identyfikatory. Po ataku w 1993 roku FBI rozpoczęło śledztwo w sprawie Abdelrahmana i jego zwolenników. Emad Salem, mając na sobie podsłuch, nagrał, jak ślepy szejk opowiadał mu o tym, że popiera ataki terrorystyczne na cele cywilne. Zarejestrował też rozmowę z innym terrorystą, który poinformował go, że planują detonację 5 bomb, które mają eksplodować w ciągu 10 minut w Nowym Jorku. Ładunki miały się znajdować w gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tunelach Lincolna oraz Holanda, na moście Jerzego Waszyngtona, a także w budynku FBI. Abdelrahman, podobnie jak pozostali spiskowcy, został aresztowany 24 czerwca 1993 roku. 3 lata później Egipcjanin został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Zmarł w więzieniu 18 lutego 2017 roku. Zamach, o którym opowiadałem dzisiaj, był próbą generalną przed tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych 8 lat później. Wuj Ramziego Józefa, Khalid Sheikh Mohammed, który przekazał mu pieniądze przed pierwszym atakiem na World Trade Center, przez lata unikał schwytania przez Amerykanów, równocześnie awansując w szeregach Al-Kaidy i zostając jednym z czołowych współpracowników Osamy Bin Ladena. To on był głównym architektem ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.